Ostatnio zrobiłem pewne postanowienie w moim życiu. Postanowiłem umrzeć zdrowo. Śmiejecie się? No bo i tak umrzeć, tak? Oczywiście z małym jednym wyjątkiem, jeżeli Pan Jezus przyjdzie i będzie miał takie pragnienie, żebym doczekał żywo, to moje postanowienie się nie spełni. Ale jak się spełni, to postanowiłem, że chociaż w moim przypadku już to tak do końca się nie uda, ale na tyle je mogę, chcę umrzeć zdrowo. I poczyniłem już pewne kroki ku temu. Jakiś czas temu właśnie zweryfikowałem moją dietę, ale gdy usłyszałem, że ten, kto się zdrowo odżywia, a nie rusza się, nie uprawia jakiegoś sportu, jest bardziej zagrożony chorobami niż ten, kto się źle odżywia, ale dużo sportu ma. To co pomyślałem? Że muszę zacząć uprawiać sport. Zacząłem biegać. Na początku nie było łatwo, bo kolana skrzypiały, ale się przełamałem małymi kroczkami, bo to już w pewnym wieku to trzeba bardzo delikatnie, ale daję radę. Jutro, nie wiem czy wiecie, tutaj w parku 3 maja będzie bieg masowy na 5 km i się zapisałem. Zobaczymy. Jak będę wstawiony, kochani, u was w grafiku za jakiś czas do usługiwania kazaniem, a nie przyjadę, to znaczy, że nie dobiegłem. Chociaż nie zakładam czegoś takiego. Przypowieści. Pan Jezus często używał prostych przypowieści, żeby przekazać głębokie nauki swoim uczniom. Takie nauki związane ze bieżącym życiem, właśnie z takimi codziennymi, różnymi sprawami. Często nawiązywał do rolnictwa. Ja nawiążę dzisiaj do sportu. Zresztą apostoł Paweł, to będzie pierwszy tekst, który otworzymy, on również w swoich czasach nawiązywał do sportu i właśnie do biegania. W pierwszym liście do Koryntian, otwórzcie kochani ze mną ten tekst, w 9 rozdziale i od 24 wersetu możemy czytać takie słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijmy. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy biegnę. Ten jutrzejszy bieg ma to do siebie. Zresztą wszystkie biegi masowe, które jak pewnie te informacje do was docierają, mają jedno takie motto główne. Każdy jest zwycięzcą, kto dobiegnie do mety. Oczywiście są takie osoby, które no, próbują tam osiągnąć te pierwsze miejsca, żeby zdobyć nawet jakieś finansowe korzyści, ale bardzo często największy akcent kładzie się na tych, którzy czasami ostatni dobiegają albo są w starszym wieku i też dają radę, bo wszyscy, którzy dobiegną, mają tą możliwość zwyciężyć. Właśnie, drodzy, gdy czytamy ten tekst apostoła Pawła o tych zawodnikach, którzy biegną po ten znikomy wieniec, on mówi, że my mamy coś lepszego przed nami. Coś nieznikomego, coś, co nie uchodzi z wiatrem, tak? Coś, co jest bardziej trwałe. I to ciągłe zwyciężanie tak naprawdę jest przywilejem ludu Bożego. W kolejnym swoim liście do Koryntian, tym drugim, gdzie w drugim wersecie, przepraszam, w drugim rozdziale i 14 wersecie apostoł Paweł pisze, podkreśla właśnie tę myśl, że zwyciężanie jest przywilejem ludu Bożego. 2:14, drugi list do Koryntian mówi, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. Do tego tekstu jeszcze wrócimy za chwilę. Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. Być zwycięzcą, no to jest wielka sprawa, ale każdy z nas chyba zdaje sobie z tego sprawę, że aby zwyciężyć, potrzebna jest praca, potrzebna jest wytrwałość, potrzebna jest wiara, żeby wierzyć w to, że ten cel jest do osiągnięcia, i nadzieja. Gdy obserwujemy właśnie reakcje sportowców na zawodach sportowych i widzimy, jak oni zwyciężają, jak bardzo się cieszą, czasami płaczą wręcz, bo nie wytrzymują ich emocje z tego szczęścia i radości. Pamiętam, gdy polska reprezentacja siatkówki zdobyła Mistrzostwo Świata, nie wiem, czy śledziliście te zawody, to wiecie, ja się tak bardzo cieszyłem z tego, jakbym przynajmniej to ja tam wygrał, a przecież nie miałem żadnego udziału w tym, że oni to zwycięstwo osiągnęli. Zwycięstwo daje radość, ale potrzebna jest wytrwałość, praca, wiara i nadzieja, że to jest możliwe do osiągnięcia. Sportowcy zdobywają. Zwróćcie uwagę na to słowo, że sportowcy zdobywają te zwycięstwa, ale chrześcijanie dziedziczą wszystko. Chrześcijanie zwycięstwo dziedziczą. Czy możemy, drodzy, być takimi zwycięzcami? A jeżeli możemy, to trzeba sobie zadać, trzeba sobie odpowiedzieć, w czym rzeczywiście powinniśmy zwyciężać. W czym my mamy zwyciężać? Jakich rywali, którzy biegną razem obok nas w tym biegu, mamy pokonać? A może nie rywali, a przeciwników mamy pokonać? Oj tak, kochani, mamy pokonać przeciwnika, jakim jest diabeł i szatan, który nas zwodzi, który nas kusi, który chce naszej zguby. Mamy pokonać pożądliwości, mamy pokonać nasze złe przyzwyczajenia, mamy pokonać tak zwane słodkie grzechy, czyli to, co lubimy, a czemu powinniśmy się przeciwstawić. Ale ktoś może powiedzieć, zaraz, my mamy pokonać. To brzmi jak tutaj jakaś nasza własna inicjatywa, która powinna się w nas zrodzić. Czy mamy odpowiedź w Piśmie Świętym, jak możemy to osiągnąć? Jak możemy rzeczywiście pokonać szatana? Objawienie 12 rozdział, 10 i 11 werset jasno nam pokazują drogę, jaką powinniśmy obrać. Objawienie 12 rozdział, 10 po 11. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Oni zwyciężyli przez krew baranka. Chrystus zwyciężył. Krew baranka to jest zwycięstwo Chrystusa, a my dzięki Niemu dziedziczymy to zwycięstwo. Moi drodzy, bardzo wyraźnie Pismo Święte pokazuje nam, że Bóg obiecuje nam zwycięstwo. On gwarantuje nam wręcz zwycięstwo, jeżeli zrozumiemy to, co przed chwilą przeczytaliśmy o krwi baranka. Ale w naszym życiu często jest tak, że tych zwycięstw nie widzimy. Często jest tak, że widzimy więcej porażek niż tych zwycięstw, które oczekiwalibyśmy, że będą w naszym życiu. Wtedy, gdy są porażki, tak nam się przynajmniej wydaje, że one są, mówimy: Pan Bóg nas opuścił, nie wiemy, jak zwyciężać. Albo wręcz może być tak, że nie chcemy zwyciężać, bo zwycięstwa muszą ponieść pewne wcześniej konsekwencje, tak zwane niesienie krzyża, gdy mówimy o chrześcijaństwie, a gdy mówimy o sporcie, to intensywny trening. I nie chcemy tego. Tak sobie przypominam kilka sprzętów, które kupiłem wcześniej do domu, takich gimnastycznych. Trenowałem, a nie tylko ja trenowałem, miesiąc. A później to, co się zmieściło, to się schowało za szafę. Co się nie zmieściło, to się wystawiło gdzieś tam na śmietnik. Ktoś wziął też, żeby po miesiąc potrenować. Pomyślcie, czy nie macie takich sprzętów. Rowerek, do brzuszków jakieś tam te różne sprzęty. Uśmiechacie się, pewnie macie gdzieś za szafą. Tak sobie myślę. Bo tak to jest, kochani, że aby zwyciężyć, trzeba trenować w sporcie. Ale my, jeżeli chcemy zwyciężać w naszym życiu tym ziemskim, musimy korzystać z tego, co zostało nam dane. Powinniśmy, kochani, wiedzieć, jak zwyciężać, aby zwyciężyć. Jak zwyciężać powinniśmy wiedzieć. Właśnie to słowo wiedzieć jak, po angielsku brzmi prawdopodobnie, jeżeli dobrze to wypowiem, know-how. Za to ludzie płacą duże pieniądze, szczególnie jeżeli chodzi o biznes, o technologię. Know-how, czyli to jest coś takiego, że sprzedaje się wiedzę, żeby wiedzieć, jak prowadzić pewien biznes. Za to płaci się pieniądze. A my, drodzy, żeby wiedzieć, jak zwyciężać w naszym życiu, wystarczy, że przeczytamy ten tekst, do którego teraz wrócimy. 2 Koryntian 2,14. A tekst ten mówi: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. 2 Koryntian 2,14. Czy zauważyliście, że w tym krótkim tekście jest tak wiele tego know-how, wiedzieć jak? Po pierwsze, jeżeli czytamy, że dziękujemy Bogu, który daje zawsze zwycięstwo w Chrystusie, to wiemy, że to zwycięstwo jest darem. Jeżeli ktoś coś nam daje, to to jest darem. A w przypadku Bożego zwycięstwa, Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, to jest dar, jak wiemy, niezasłużony z naszej strony. Zwycięstwo jest darem, ale co ciekawsze, że Bóg daje zawsze. To znaczy, że zawsze jest gotowy dać nam to zwycięstwo. I zawsze jest gotowy powiedzieć nam: słuchaj, to życie twoje nie musi być życiem porażek. To życie nie musi być twoje życiem, gdzie szatan będzie triumfował, gdzie grzech będzie cię pognębiał, że zawsze będziesz mówił: nie mam siły. Ja ci chcę coś dać. To jest dar zwycięstwa. I ten dar chcę ci dać zawsze. Dzisiaj, jutro, każdego dnia. Ale jest jeszcze jedna informacja w tym tekście, że to zwycięstwo nie będzie zasługą naszego ciężkiego treningu i potu, który pojawi się w wyniku tego wysiłku, ale to zwycięstwo jest w Chrystusie. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Czy jestem zwycięzcą? Czasami zadajemy sobie takie pytania, tego typu: czy jestem zwycięzcą? Czy jestem doskonały? Czy jestem zbawiony? I trudno nam odpowiedzieć. Czasami chciałoby się powiedzieć: tak, jestem zbawiony, jestem zwycięzcą. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza natura grzeszna gdzieś tam jeszcze nie jest do końca wyeliminowana i z takiej niby to pokory, niby, nie wiem, ostrożności mówimy: nie, nie do końca. Ale kochani, zwycięstwo jest darem i Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. I gdy zadajemy sobie pytanie, czy jestem zwycięzcą, to chcę wam powiedzieć, że to jest złe pytanie, które sobie zadajemy. Nasze pytanie powinno brzmieć: czy jestem w Chrystusie? Jak jestem w Chrystusie, jak jesteś w Chrystusie i jesteś z Chrystusem, jesteś zwycięzcą. Jeśli to jest faktem, to jesteś błogosławionym człowiekiem. I choć zwycięstwo może wyglądać czasami jak porażka, z punktu widzenia ludzkiego, jak porażka, bo mamy różnego rodzaju doświadczenia, gdzie inni, którzy mogą to obserwować, powiedzą: jaki to zwycięzca, jak on ciągle ma różne problemy w życiu. To zwycięstwo, które czasami wygląda jak porażka, tak jak to było w przypadku Pana Jezusa, który umarł na krzyżu. Jakiż to zwycięzca? To w efekcie jednak tym zwycięzcem było. Jesteś w Chrystusie, jesteś zwycięzcą, jesteś dziedzicem. Bo w objawieniu 21 rozdziale, a to jest piękny rozdział, który mówi nam o nowym niebie i nowej ziemi, gdzie opisane jest, jak cudowne miejsce przygotowuje nam Pan Bóg. To w siódmym wersecie tego rozdziału 21 czytamy, że zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś zwycięzcą i jesteś dziedzicem tego, co Pan Bóg przygotował. Czy znacie, kochani, z Biblii jakichś zwycięzców? Wielu? Jeden chociaż jakiś? Gedeon? Józef? Abraham? Mojżesz? Hiob? Jakub? Eliasz? Bardzo ładnie. Kto jeszcze? Paweł? Piotr? Jan? Cudownie. Moi drodzy, rzeczywiście każdy z tych wymienionych osób przeżywał pewne doświadczenie z Bogiem, a czasem upadek, ale nazwaliśmy ich dzisiaj zwycięzcami. Moi drodzy, chciałbym wam zwrócić uwagę na jeszcze innego zwycięzcę, który opisany jest w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 15. Pewnie już wiecie, kto jest opisany w rozdziale 15 Ewangelii według Łukasza. Dość znana historia zwycięzcy, syna marnotrawnego. Niektórzy tę historię nazywają nie historią syna marnotrawnego, a historią miłosiernego ojca, bo rzeczywiście ten wątek chyba jest tutaj najistotniejszy, z uwagi, że zakładam, że dobrze znamy tę historię, dość często ona jest tutaj prawdopodobnie z tego miejsca też opowiadana, nie będziemy jej całej czytać. Ale skoro powiedziałem, że ten syn marnotrawny, nazwałem go zwycięzcą, no to muszę to jakoś wyjaśnić. Kochani, zadam wam jeszcze jedno pytanie. Właśnie odnośnie tego syna. Gdy wychodził od ojca, to co miał? W tym momencie, gdy wychodził od ojca, co miał? Majątek, tak? Pieniądze, majątek. 13 werset mówi: a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam, no, roztrwonił to. Ale w tym momencie, gdy wyjeżdżał, miał u ojca, a tak naprawdę od ojca otrzymał wszystko. A gdy wrócił do ojca, co miał? A i tu was złapałem. Miał wszystko. Miał wszystko, kochani. Dokładnie tak sobie to zanotowałem, że syn, gdy wyszedł od ojca, werset 13 mówi, że miał wszystko. A gdy wrócił do ojca, miał również wszystko, bo mówi o tym 22 werset, gdzie jest napisane, że ojciec zaś rzekł do sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Gdy dostał pierścień na swoją rękę, to znaczy, że z powrotem od ojca, u ojca dostał wszystko. Syn stał się dziedzicem. Dlatego stał się dziedzicem, że gdy czytamy werset 24, jest napisane, że syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Moi drodzy, dlatego, że ten syn, mój syn, był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Dlatego miał wszystko, dlatego stał się dziedzicem, dlatego wszyscy zaczęli się weselić. Dzięki jakiej mocy i dzięki komu i czyjej sile syn marnotrawny stał się dziedzicem ponownie? Dzięki ojcu. I czy zatem odniósł zwycięstwo? Tak. Gdy czytamy werset 17, chwilę wcześniej, zanim udał się już do Ojca, zanim otrzymał to, co tak naprawdę stracił, albo otrzymał może jeszcze z nawiązką. Popatrzmy na ten moment, moment zwycięstwa syna marnotrawnego. Werset 17 i 18. Wtedy, gdy upadł już na samo dno, jest napisane, że wejrzawszy w siebie rzekł. I 18 werset. Bo to jest najważniejsze. Wejrzawszy w siebie rzekł. I 18 werset. Wstanę i pójdę do Ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Wstanę i pójdę i powiem mu. Wstanę i pójdę i powiem mu: zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niebu. W tym momencie syn marnotrawny osiągnął zwycięstwo w swoim życiu. Dlatego, że nie dzięki swojej sile, bo to, co robił dzięki swojej sile, mamy kilka wersetów wcześniej. Świnie, chlew, nawet nie mógł tego jeść, co świnie jadły. Ale dzięki Ojcu odniósł zwycięstwo. Dzięki tej decyzji, która zapewne była inspiracją Ducha Świętego, który nieustannie, nawet w tych najgorszych chwilach, docierał do tego człowieka. Otworzył swój umysł i powiedział: wstanę i pójdę do Ojca mego. A Ojciec powiedział: oto Syn mój. Moi drodzy, to jest to, czego Pan Bóg oczekuje od nas, od Ciebie. Abyś w pewnym momencie swojego życia, gdy zdasz sobie sprawę, że nie widać tego zwycięstwa, że porażka zasłania ci oczy, a to diabeł tak naprawdę robi tą kulisę przed nami zasłoniętego Ojca i pokazuje: przegrałeś, przegrałeś, nigdy nie zwyciężysz, nie dobiegniesz do mety, wszyscy cię wyprzedzą, zostaniesz na końcu zdyskwalifikowany. Duch Święty odsłania to i apeluje do ciebie: wstań, pójdź i powiedz mu: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Gdy czytaliśmy ten fragment, a już dzisiaj trzeci raz go będziemy słuchać, bo raz w tekście przewodnim, później go cytowałem, a teraz jeszcze raz wrócimy do niego. 21 rozdział Objawienia, 7 werset. Ten fragment, który mówi, że zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem, to możemy zadać sobie pytanie. Co to znaczy to wszystko? Co to znaczy ten tekst, który mówi, że zwycięstwa odziedziczy to wszystko? I moi kochani, Pismo Święte nie jest obojętne na tą naszą potrzebę, żeby wiedzieć, co Pan Bóg chce nam dać jako dziedzictwo naszego biegu do zwycięstwa. Księga Objawienia dostarcza nam przynajmniej 7, tutaj wynotowałem, takich wyraźnych wskazówek, które pokazują, co to znaczy to wszystko, jeżeli mówimy o dziedziczeniu na podstawie zwycięstwa, które mamy od Boga, który nam daje zawsze w Chrystusie. Jak chcecie śledzić, otwórzcie ze mną 2 rozdział Objawienia, 7 werset. I tu jest napisane w ten sposób: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. 11 werset mówi: kto ma uszy, niechaj słucha. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Te dwa fragmenty mówią o życiu wiecznym, o życiu w raju, o życiu z Panem Bogiem. 17 werset 2 rozdziału mówi: zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A 26 mówi: zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. 26 zwycięzcy i temu, a przepraszam, to był czytany, 3 rozdział, 12 teraz. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, który zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zauważyliście, jak wiele w tym tekście pojawia się słowa moje, mojego? To jest ten pierścień, to jest ten symbol tego pierścienia, gdzie Ojciec mówi, ja ci to wszystko, co moje, chcę dać. Zwyciężaj dzięki mocy Jezusa Chrystusa, dzięki krwi baranka. Zwyciężaj codziennie nad swoimi grzechami i nad szatanem, bo to zwycięstwo jest pewne, że możesz je osiągnąć. Piąty werset trzeciego rozdziału mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kochani, to jest niesamowity tekst. Trzeci rozdział, piąty werset mówi, że Bóg nie wymarzy imienia twojego z księgi żywota. Czy wiesz, droga siostro i drogi bracie, co to znaczy dla ciebie? To znaczy, że twoje imię jest już tam zapisane. Pan Jezus w tym objawieniu nie mówi, ja zapiszę, jak zwyciężysz, to ja cię zapiszę w księdze. Zapiszę cię, że zwyciężyłeś. Nie. Jak zwyciężysz, to cię nie wymarzy, bo ty jesteś od urodzenia już tam zapisany, nawet wcześniej, bo Pan Bóg wiedział, że będziesz na tym świecie. I cię zapisał. Do życia wiecznego. Biegniecie? Biegniecie do tego życia wiecznego? Jesteśmy zapisani na liście startowej, kochani. Jak to zrozumiemy? W czym tkwi siła naszych zawodów, naszego zwycięstwa? To tam będziemy, to zwyciężymy. Trzeci rozdział, 21 werset. Mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Niesamowity król. Król, który oddaje swój tron, żebym ja mógł razem z Nim zasiąść na tym tronie. Pokażcie mi takiego króla. Wycinają się, zażynają się, to z historii. A dzisiaj obmawiają się tylko, żeby ktoś nie zajął czyjegoś miejsca. A Pan Jezus gwarantuje, że ten, kto zwycięży, będzie miał pozwolenie zasiąść z Nim na Jego tronie. Droga do mety, kochani, nie jest łatwa. Mogą pojawiać się zniechęcenia. Ostatnio czytałem troszeczkę w internecie o tym bieganiu. Jak już zacząłem, no to muszę się trochę wyedukować. I wyczytałem, że prędzej czy później sportowca dopada tak zwana ściana. Czyli jest to moment, w którym okazuje się, że wszystkie siły opadły. No widzieliśmy na pewno nieraz, jak tuż przed metą padają sportowcy na ziemię, nie mają siły. Widzimy też takie akty heroizmu, gdzie inni biorą ich pod pachę i razem biegną z nimi. Takie zawody fair play. Rzeczywiście tak może być, że może się pojawić taka ściana przed nami. Ściana, która będzie pewną barierą nie do pokonania. Powiemy, już tyle było wysiłku. A już tyle tej drogi z Chrystusem, a nie ma mety. I wtedy, kochani, potrzebujemy takiej zachęty. Psycholodzy mówią sportowcom, musisz wyznaczać sobie kolejne bariery. Dobiegnę do tego momentu. Jak dobiegniesz, wyznacz sobie kolejną barierę, kolejne 500 metrów. Dobiegniesz, dobrze, żyjesz, dajesz radę, wyznacz sobie kolejną barierę. No i my, kochani, w tym naszym życiu chrześcijańskim, jako Kościół, jako lud Boży, jako każdy z nas, czekamy na ten moment, kiedy Chrystus przyjdzie do nas. Czekamy na ten moment, kiedy zobaczymy zwieńczenie naszego biegu. Powiemy, tak, jest meta, ale tej mety nie widać. Dlatego potrzebujemy zdać sobie sprawę, na którym tym odcinku naszej trasy, drodzy, jesteśmy. Trzy fragmenty. Księga Objawienia ponownie. Drugi rozdział. W ogóle drugi rozdział jest tak zwanym tym rozdziałem, również i trzeci, gdzie są listy do zborów. Oczywiście ja nie będę teraz wykładu na ten temat robił, ale tylko przypomnę, że wiemy o tym, że te listy rzeczywiście były adresowane do konkretnych zborów w Efezie, w Smyrnie, Pergamie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Do konkretnych zborów. Ale wiemy również, że mają one wymiar też ponadczasowy, że określają istotę i charakteryzują Kościół na przestrzeni kolejnych dziejów. I gdy czytamy chociażby, a mówię to po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, drodzy, na jakim etapie tego biegu, o którym apostoł Paweł mówił, jesteśmy. Więc gdy czytamy chociażby list do zboru w Tiatyrze, to mamy informację, że jest to adresowane i charakteryzowany ten Kościół w czasach do okresu reformacji. I w objawieniu drugim rozdziale, 25 wersecie mamy takie słowa. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zachęta, biegnij dalej. Osiągnąłeś coś, dowiedziałeś się o czymś, odkryłeś pewne prawdy, usprawiedliwienie z wiary, wiemy, że to był ten fundament. Trzymaj się tego, nie upadaj do momentu, aż przyjdę. Gdy czytamy list do zboru Filadelfii, a wiemy, że odpowiada on właśnie temu okresowi aż do ruchu adwentowego, czyli tego przebudzenia, wtedy, gdy ożyła nowa nadzieja o przyjściu Chrystusa, to w 3 rozdziale 11 wersecie czytamy, gdzie jest mowa, gdzie Chrystus mówi: przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Pamiętacie? Czasy reformacji. Trzymaj to, co masz, mocno, aż przyjdę, gdzieś przyjdę, tak? W przyszłości. Przebudzenie adwentowe i mamy apel: przyjdę rychło, trzymaj co masz. I w końcu, chyba nie muszę tego tłumaczyć, zbór do Laodycei charakteryzuje czasy tuż przed przyjściem Chrystusa. Czasy nasze. I co Jezus mówi? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Trzymaj, co masz, aż przyjdę. Trzymaj, co masz, bo przyjdę rychło. Ale dzisiaj, drodzy, nie zniechęcajmy się, bo Chrystus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, będę z nim wieczerzał. Moi drodzy, zdrowy tryb życia jest ważny. Zdrowe odżywianie, ruch, powietrze. Cieszę się, że tak przewietrzyliście tutaj w przerwie. Ten świeży dopływ tlenu pewnie utrzymuje mnie teraz, że mogę stać tutaj. To jest wszystko ważne, ale najważniejszy jest nasz duch. Nasz zdrowy duch. Duch, który będzie podążał za tym głosem Słowa Bożego i będzie oczekiwał od Boga posilenia, abyśmy mogli, drodzy, zwyciężać każdego dnia. Nie poprzez to, co dostarczymy my sami z siebie, ale poprzez to, co otrzymamy od Boga, bo Bóg chce nam dać zawsze zwycięstwo w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Życzę wam tego, abyście, kochani, każdego dnia osiągali zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Byście każdego dnia mieli nadzieję, że meta jest już tuż, tuż. I pomimo tej ściany, która już jest dość mocno wybudowana i być może daje pewne zniechęcenie, przełammy się. Przyjdźmy do Jezusa. Wyznajmy Mu, tak jak syn marnotrawny, to, co leży nam na sercu. Zróbmy sobie takie postanowienie, że przyjdziemy do Ojca. Że przyjdziemy do Ojca i powiemy Mu: zgrzeszyłem przeciwko niebu, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. A bądźmy pewni, kochani, że wtedy usłyszymy: od Ojca daje Ci wszystko, całe dziedzictwo i całe niebo będzie się z tego weselić. Życzę Wam, drodzy, zwycięstwa w życiu chrześcijańskim, a sobie życzę przetrwania na jutrzejszym biegu na 5 kilometrów. Amen.